Właściwie historia mojego życia rozpoczyna się tak bardzo fajnie, dlatego że urodziłem się w rodzinie, w której niczego praktycznie nie brakowało. Mój ojciec był lekarzem, bardzo, bardzo dobrze zarabiał. Był człowiekiem, który miał specjalizację laryngologa. A więc z tych takich materialnych rzeczy niczego nie brakowało, ale myślę, że głównym problemem, jaki był w moim życiu, to był brak miłości, brak akceptacji. Ojciec był takim despotą. Właściwie wszystko musiało być tak, jak on chciał, i nie czułem ciepła rodzinnego. Nie czułem tej atmosfery rodzinnej. Właściwie wszystko było takie sztuczne, odległe. Moi rodzice byli ludźmi, którzy mieli problem z alkoholem. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, i która właściwie wpłynęła na moje życie, że widziałem w swoim życiu awantury, kłótnie, bójki. Kiedy chodziłem do piątej albo do czwartej klasy, kiedy przyszedłem do domu, zobaczyłem, że jest pełno krwi. Moja mama miała obandażowaną głowę, na której były świeże ślady krwi, porozbijane talerze. I to dla mnie takim jednym z wielkim, takim bardzo dużym szokiem, to co ja przeżyłem. Zobaczyłem swoją matkę, którą kocham, pobitą. I to tak głęboko zapadło w moim sercu. I właściwie te kłótnie, awantury w domu sprawiały, że nie było jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, takiego ciepła rodzinnego.
Doktorek. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka.
No i w pewnym momencie spotkałem ludzi, którzy z którymi się związałem, i odkryłem, że stanowię dla nich wartość, dlatego że mogę im zafundować alkohol po tym wypicie tego alkoholu. No, była radość, nie? Byłem kimś, no bo właściwie od tego również moje pseudo było doktorek, więc byłem człowiekiem, który ratował ludzi w sytuacjach, kiedy mieli kaca. Kiedy wychodziłem z domu, zawsze miałem pieniądze, a więc było takie: witaj doktorku. I leczyłem tych ludzi, a przez to, że leczyłem ich, i to, że było fajnie, bo był alkohol, było dużo radości, coraz bardziej mnie to wciągało. Właściwie już w roku, kiedy miałem 18 lat, byłem człowiekiem już, który pił alkohol prawie codziennie. Przez wakacje, przez okres 2 miesięcy, właściwie trzeźwy byłem tylko tyle, co byłem na wakacjach u babci, a więc tam ten tydzień czasu. A tak to już było pijaństwo prawie dzień w dzień. I w sytuacji, kiedy mój ojciec zauważył, że rzeczywiście dzieje się ze mną coś niepokojącego, postanowił mnie załatwić mi wojsko, bo w ten sposób myślę, że odciągnie mnie od picia, od alkoholu. I kiedy poszedłem do wojska, to było akurat w czasie, kiedy przyjechałem pierwszy raz na przepustkę, na urlop z wojska. Mój ojciec narzekał, że go boli serce, ale tak to wyglądało nie za bardzo groźnie, a że byłem troszeczkę też również i na pod wpływem alkoholu, nie spowodowało to jakiegoś alarmu we mnie, że rzeczywiście coś się dzieje niepokojącego. Ale właśnie w tej nocy ojciec zmarł. W następnym roku, kiedy przyjechałem na kolejną przepustkę do domu, to widziałem, jak trumna stała na korytarzu, i kiedy wynoszono, sobie wtedy nie zdawałem z tego sprawy, wynoszono coś w worku foliowym, coś czarnego. Ale dopiero później sobie zdałem z tego sprawę, że to były zwłoki mojej mamy. Nikt nie wiedział o tym, że ona nie żyje, i była w tym mieszkaniu około 2 tygodni martwa. I kiedy wszedłem do mieszkania, był ogromny smród rozkładającego się ciała i taka postać na podłodze, która była zarysowana, dlatego że to ciało rozkładające się pozostawiło jakiś ślad. I to dla mnie takim było wielkim przeżyciem, i wówczas wyszedłem z tego, z mieszkania i wróciłem do wojska. I właściwie to, co chciał uczynić ojciec, pomóc mi w jakiś sposób. Wojsko wcale mi w tym nie pomogło, dlatego że piłem tam, a śmierć ojca przyniosła mi również pewną taką gotówkę. z tego względu, że dostałem spadek, a więc szalałem i pogrążałem się coraz więcej w alkoholizm. Ale zdałem sobie sprawę z tego, że właśnie mam problem z alkoholem i takim marzeniem moim było to, że na pewno i wyjściem, rozwiązaniem problemu, że kiedy znajdę sobie dziewczynę, znajdę sobie żonę, to ona będzie dla mnie tą podporą, dla której, z którą będę żył i na pewno wówczas nie będę pił, będzie moje życie wspaniale się układało. I spotkałem taką kobietę, taką dziewczynę, która mi pomagała, zaangażowana była.
Zaczęliśmy z sobą chodzić krótki czas i się pobraliśmy. Pamiętam, ciężko tak wszystko było. Bardziej wszystko to, co było po rodzicach, to wysprzedał. Mieszkanie było puste. No i tak sobie myślałam, że powoli przecież dojdziemy do czegoś, sobie umeblujemy mieszkanie, jeden pokój, drugi, świeranki kupi. Powoli wszystko, nie? Ale jak, żeby była zgoda w domu, nie? Urodził się Tomasz. Tomasz miał 3,5 miesiące, to Andrzej pierwszy raz trafił do więzienia. Siedział 2,5 roku.
Zacząłem wtedy pisać listy, przysięgać. Ja wierzyłem w to, że ja kiedy wyjdę z więzienia, na pewno się zmienię, że już tutaj nie powrócę, że będę się zajmował swoim dzieckiem. Pamiętam, że taka była sytuacja w więzieniu, kiedy było Boże Narodzenie. Ja leżałem na koi powyżej muru więziennego, widziałem blok, w którym świeciła się choinka i w głośniku były kolędy i ja wtedy zacząłem płakać, bo tak bardzo chciałem być ze swoją rodziną, ze swoją żoną, tak bardzo żałowałem tego, że byłem tak złym człowiekiem i przysięgałem sobie, że już więcej nigdy tak nie postąpię, że kiedy wrócę, to daj im miłość, dam miłość swojemu dziecku, dam miłość swojej żonie. No ale właśnie tak się stało, że kiedy wyszedłem, dalej byłem takim tyranem, dalej byłem człowiekiem, który upijał się, który bardzo szybko rezygnował z wielu rzeczy. Zawsze tak, co mnie podnosiło na duchu, to zawsze takie planowanie. Kiedy poszedłem do zakładu pracy, to już zawsze obliczałem sobie, ile ja zarobię i co za to kupię. Nie? To był początek miesiąca, a ja już liczyłem, ile zarobię. I zawsze do niej przychodziłem i mówię, zobacz, to sobie kupimy to, sobie kupimy to. I właściwie ta tragedia później rozpoczynała się, kiedy w połowie miesiąca ja się upijałem i kończyła się praca. I później znowuż okres pijaństwa przez 2 tygodnie, 3 tygodnie, przez miesiąc czasu. Później znowuż wytrzeźwienie przez tydzień, czy może nawet mniej. Znowuż załatwianie pracy. I znowuż były plany, że teraz to kupię sobie to, że kupimy sobie to, że kupimy sobie tamto i to wszystko. Później kończyło się w momencie, kiedy zaczynałem pić. W domu wynosiłem i sprzedawałem. Kupiłem mikser, pamiętam, mojej żonie za zarobione pieniądze i był to prezent dla niej. A później to sprzedałem. I później siedziałem w zakładzie, w pracy, gdzie sobie załatwiłem kolejną pracę i siedziałem, rzeczywiście płakałem. Bo ja nie chciałem tak robić, ja nie chciałem tak żyć. I coś było silniejsze ode mnie. Ja po prostu sobie przyrzekałem, że teraz nie, już teraz nigdy. Że teraz to już było po raz ostatni, że teraz jej odkupię, że ja teraz będę dobrym człowiekiem, będę dobrym mężem, że ja... I pojawiały się właśnie łzy, ale kiedy przychodziła rzeczywistość, kiedy przychodziły problemy, ja po prostu się załamywałem.
Wynosił z domu i przepijał. Takie nowe rzeczy nawet. Plecak dziecku, nie? Czy tam spodnie moje. Takie to śmieszne było. Nie rozumiałam, że można właśnie w takim stanie wynieść wszystko z domu, że właśnie, żeby się napić. No. Nie wiem, ale nie traciłam nadziei. Nie traciłam, pamiętam, mieszkaliśmy na okna mieliśmy na kościół. I zawsze, co roku, jak było Boże Ciało, to szła procesja i my to po prostu widzieliśmy z swoich okien. I jak ta procesja przychodziła, jak ten obraz był i te drzewka takie, brzuski takie młode, po prostu stawiali koło tego obrazu. To był obraz Matki Boskiej, tak? I ja mówiłam do Andrzeja, ja tak zawsze patrzyłam przez to okno i mówię, Andrzej, i jak już skończyła się ta procesja, to ludzie tak, tłum ludzi do tych drzewek i tak rwali te liście. Te gałązki. I ja mówię, Andrzej, zerwij gałązkę, choć pójdziemy, zerwiemy gałązkę. Będziemy szczęśliwi. Po prostu tak musiałam, bo ludzie tak mówili, że jak się zrywa te gałązki, to się jest szczęśliwy.
Gosia nie wytrzymała, wyprowadziła się, zostawiła mi mieszkanie puste, firanki, no i budzik.
Ja mówię, zostawię mu budzik, niech pracuje, niech wstaje do pracy. Ale on zaraz sprzedał ten budzik, nie wiem czy na drugi dzień. Sprzedał ten budzik.
Ale spojrzałam wtedy, taka myśl mi przyszła, ja ci pokażę teraz. Ja teraz zobaczysz, co ja potrafię. Że ja umiem żyć, że ja teraz się zmienię, że teraz to będzie inaczej, to zobaczysz. Jakie wspaniałego faceta opuściłaś. Ale właśnie dłużej nie trwało to jak 2 dni. Z powrotem pijaństwo i po 3 miesiącach takiego pokazywania, że jestem wielkim człowiekiem, zmarznięty, brudny, przepity. Wylądowałem na oddziale odwykowym ze skrajnym wyczerpaniem. Kiedy wyszedłem na przepustkę w Sieniawce, z powrotem powróciłem do pijaństwa i zaczęło się ze mną dziać coraz gorzej, dlatego że już miałem padaczkę alkoholową i ona właściwie pojawiała się coraz częściej. Z początku było to raz na jakiś czas, ale później właściwie co trzeźwiałem, to już miałem takie padaczki łapały i zaraz się przewrócę, zaraz będę leżał, zaraz padnę, a więc muszę jak najszybciej się napić, bo wiem, że jak wypiję alkohol, to na pewno się uratuję od tej padaczki i właściwie biegałem tak po wszystkich miejscach, tam gdzie ludzie pili, gdzie tam były te meliny i dopadłem takiej sytuacji, gdzie właśnie pili, gdzie mi podali szklankę, ale kiedy podali mi szklankę wina, nie pamiętam, co się stało ze mną, więc nagle urwał się film. I właśnie wtedy, kiedy Gosia odeszła ode mnie, właśnie te ataki się pojawiły i właśnie w mieszkaniu już była całkowita melina, tylko butelki leżały po jabolach, po winie tym najtańszym, po perfumach, po spirytusie salicynowym, po denaturacie. I wtedy właściwie tak leżałem na podłodze i modliłem się wtedy pierwszy raz do Boga. Mówiłem, Boże, ja chcę umrzeć. Ja proszę Cię, aby śmierć, która przyjdzie, aby mnie nie bolała. Bo tak bardzo właściwie zdałem sobie sprawę z tego, że przegrałem w swoim życiu, że ja jestem skończony. Że to już jest koniec. No i tak leżałem na tej podłodze i modliłem się i wówczas też taka przyszła do mnie myśl, że jestem jeszcze młody, że dopiero mam 27 lat, że życie jest przede mną, że mogę się uratować, że to nie jest skończone, żeby tylko zacząć walczyć. Kiedy stałem rano, szukałem możliwości ratunku i wtedy pierwszy raz zrobiłem takie przestępstwo przemyślane, że tak wtedy postanowiłem włamać się do sąsiadki, do piwnicy, bo wiedziałem, że kiedy włamie się do jej piwnicy, ona na pewno po pracy przyjdzie, no zejdzie, bo będzie obiad gotowała, to ona przychodzi gdzieś koło 3, no to zejdzie do piwnicy 3:30, no i zadzwoni do mnie policję, to gdzieś koło 4 powinni mnie zamknąć. No i poszedłem w nocy, włamałem się do piwnicy do niej i siedziałem sobie na mieście. No i patrzyłem na zegarek na ratuszu, mówię, no jeszcze mi zostało 5 godzin. Nie? No to jeszcze tam piwko, to. I rzeczywiście tak było, że siedziałem na rynku, patrzyłem na zegar, godzina 16 się zbliża. No powinni już być. I o godzinie 16 podszedł policjant. No mówię, Andrzej, chodź na chwileczkę, mam do ciebie sprawę. I poszedłem z nim. I on był, widziałem jego twarz zadowolenie, bo złapał przestępcę, a ja się cieszyłem, że ja życie uratowałem. Nie? I wsiedliśmy do radiowozu i pojechałem do więzienia wtedy. I wtedy też tak zacząłem już myśleć o swoim życiu, żeby je zmienić po raz kolejny. Zgłosiłem się na leczenie odwykowe w więzieniu i tam właśnie pisałem list do swojej żony, że chciałbym, że swoją żoną się zejść, że chciałbym rozpocząć nowe życie. I kiedy wysłałem ten list do Gosi, ona wtedy mieszkała w Szklarskiej Porębie, dostałem odpowiedź, że ona wróci do domu, że wraca, że będzie mieszkać. I wtedy weszła, znowu wstąpiła we mnie taka nadzieja, że moje życie się zmieni.
Zawsze wierzyłam w to, że człowiek może się zmienić. I wróciłam, i on wrócił też, i no teraz nie pamiętam, ale tak za pół roku, czy może więcej, poszedł siedzieć znowu do więzienia. Tam z kolegą swoim narozrabiali.
Chodziłem po mieście i żebrałem. Żebrałem po 20 groszy, by nazbierać na jabłka. No i kiedy zobaczyłem takiego faceta, taką buzię miał bardzo miłą, bo człowiek, kiedy zaczyna już chodzić, żebrać, kombinować, to staje się takim psychologiem. Wystarczy spojrzeć na twarz i mówi, o, ten misiu, to od niego na pewno coś wyrwę. I kiedy tak patrzyłem na tego człowieka, takim bardzo miłą twarz miał, podeszłem do niego i zacząłem mu swój kit wciskać. Słuchaj, koleżko, wiesz, jestem w takiej bardzo wielkiej potrzebie, rozumiesz, no, tak mnie pali ruda i wiesz, no, słuchaj, no weź tam 10 groszy mi pożycz, no, wiesz, bo to jest takie dla mnie tragiczne, trudne. Dobrze? A ten człowiek wtedy odpowiedział, słuchaj, ale ja znam kogoś, kto ci może pomóc. I wtedy tak z takim uśmiechem, wy kto? Kto mi może pomóc? No przecież wcześniej, kiedy rozmawiałem z psychologami, z psychiatrami, to panowie psychiatrzy powiedzieli mi, że ja jestem tak zdegenerowany, że już dla mnie nic, nie ma żadnej szansy. I kiedy ten człowiek powiedział, że zna kogoś, kto może mi pomóc, troszeczkę przyjąłem to z drwiną. On zaproponował mi, żebym wsiadł do samochodu do niego i że pojedziemy. No to wsiadłem do jego samochodu i pojechaliśmy. Myślałem sobie, no może teraz mi nie da, może go później zbajeruję po drodze. Ale on cały czas tam opowiadał, dla mnie wtedy to było taki kit, nie? No jakimś tam Bogu, Jezusie Chrystusie, o tym, o tamtym. I to było dotąd dobre dla mnie, dopóki jeszcze byłem podpity, kiedy zacząłem trzeźwieć, nie? Bo to kawałek drogi jednak jest do Częstochowy. Tam poprzez tę całą drogę zaczynam już kombinować, jak tu uciec mu, jak tu go tam wyprowadzić w pole. I w rezultacie zajechaliśmy tutaj Częstochowy. I było tam odsłonięcie obrazu. Poszedłem z nim. On upadł na kolana, zaczął się modlić, a ja w długo. Ja uciekłem. On się odwrócił, zobaczył, że ja uciekam, to za mną. I mnie złapał. I z powrotem mnie przyprowadził. No to znowuż klęczę razem z nim. Patrzę, że on już tak poszedł w tą modlitwę dosyć głęboko. No to znowuż rozryw. I uciekam. To on znowu za mną. I później ja mówię, słuchaj człowieku, pójdź mnie wolno, bo jutro mam sprawę. I zacząłem kombinować. Słuchaj, daj mi tutaj 15 zł na bilet z powrotem do Gryfowa. Mówię, żarty się skończyły. Ja muszę rzeczywiście jechać. I proszę mnie tu nie trzymać. I on zaczął mi tłumaczyć, nie? W rezultacie ze względu na to, że już byłem przepity, że byłem skacowany, już poddałem się jemu, nie? Zaprowadził mnie do restauracji, nakarmił mnie, ja mówię, to tam, weź bigos i weź piwo, nie bądź taki, żadnego piwa. No weź, chłopie, piwo, zlituj się nad biedną duszą. No ale nie wziął tego piwa, wziął jakąś tam wodę, zjadłem ten bigos jak na siłę. I dalej mnie tak bardzo suszyło po tym pijaństwie. Poszliśmy do tam jest źródełko świętej Barbary, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. To nalał całe takie 10 litrów tej wody, dał mi i sobie to piłem jeszcze w drodze do Skoczowa, bo tam wyjechaliśmy do Skoczowa razem z nim. I po drodze tam wjechaliśmy do takiej rodziny. W rezultacie pierwszą noc tam spałem u niego. No, na drugi dzień zorganizował spotkanie z takim człowiekiem, który powiedział o tym, że 16 lat wcześniej miał problem z alkoholem, miał problem z rodziną, no i że Jezus w jakiś sposób mu pomógł. I właściwie tak słuchałem go i No i to przyjąłem. Myślałem, że no, rzeczywiście może mu pomógł. No ale nie przywiązywałem do tego uwagi. Ale w rezultacie ja tam uklękłem i zacząłem się modlić. Właściwie pod wrażeniem tego, co ten człowiek powiedział, ten, który opowiadał o swoim życiu. I zacząłem modlić się tam, Ojcze nasz. I właściwie tej modlitwy do końca nie pamiętałem. Później modliłem się Zdrowaś Mario, też do połowy. Później Aniele Stróżu mój. I właściwie cały ten, moja znajomość modlitw się skończyła. I tak klęczałem się, zastanawiałem nad tym, co ja mam powiedzieć. Ale przypomniałem się, jak ten człowiek mówił o tym, że jeżeli będziesz modlił się, to pamiętaj o tym, że Jezus jest twoim najlepszym przyjacielem. Może kiedy będziesz mówił to, co masz w sercu, On cię wysłucha. I wtedy oczywiście zacząłem się modlić. Powiedziałem, Panie Jezu, ja naprawdę nie chcę żyć tak dłużej. Pomóż mi. Ja nie chcę być pijakiem, ja nie chcę być kryminalistą, ja nie chcę być złodziejem. Ja chcę po prostu żyć. Pomóż mi. Naprawdę proszę Cię, pomóż mi.
Przyjechał z takim zakonnikiem i ten zakonnik go przywiózł do Gryfowa i chciał poznać mnie, chciał poznać Tomasza.
On zaczął ją przekonywać o tym, że ja się zmienię, że Bóg jest w stanie to uczynić, że życie może ulec przemianie. Ja ją zapewniałem. I dał mi taki adres. I tam pojechałem na pierwsze nabożeństwo. I kiedy pojechałem na to nabożeństwo, taka rzecz, która mnie tak bardzo uderzyła, taka była inna, to, że ludzie byli tak jak gdyby mną zainteresowani. Zazwyczaj zawsze byłem tak przyzwyczajony do tego, że no, ktoś tam, że jestem no, takim człowiekiem niepotrzebnym. A tu nagle ludzie przyszli do mnie, podali mi rękę, przywitali się, powiedzieli, co słychać. Ta osoba, tamta osoba, ten się uśmiechnął, tamtym się uśmiechnął, więc taka atmosfera jakaś inna. Więc to mnie tak zastanawiało troszeczkę. No i tam było nawołanie o ogłoszenie czy przyjęcie Jezusa jako swojego Pana. I wyszedłem, przyjąłem Jezusa jako swojego Pana. I temu miało towarzyszyć coś tam, coś takie niesamowite przeżycie. No ale właśnie dlatego, że za pierwszym razem nic się nie stało, no to postanowiłem drugi raz przyjąć. Może się teraz stanie. No i ale też się nic nie stało. I zacząłem chodzić na spotkania, zacząłem czytać Biblię. Zacząłem po prostu poznawać Boga. Siostra mieszkała niedaleko, bo mieszkała w Bytomiu. I postanowiłem, że do niej pojadę. Że tak u niej przenocuję, bo to jakoś tak wypadło, że to była sobota, czy jakoś tak. Kiedy siedziałam w towarzystwie i w tym towarzystwie padło hasło, może wypijemy drinka. Ja sobie myślę, drink? Tak sobie myślałem. Drink to nie jabol, drink to nie denaturat. A więc tam drinka sobie wypiję, to nic mi się nie stanie. Ale kiedy rozpoczęło się drinkowanie, to wypiliśmy wtedy 1,5 litra wódki. I rano wstałem, akurat to była w sobota, a w niedzielę rano wstałem. Miałem jechać na nabożeństwo. I wtedy poczułem się tak bardzo nieczysty, tak bardzo, bardzo. Zawiodłem ludzi, zawiodłem Boga, zawiodłem siebie. Koniec. Wszystko się zamknęło, zatrzasnęło się nagle przede mną. I teraz kiedy właściwie sobie myślę, nie, nigdzie nie jadę. Siostra powiedziała z pokoju sąsiedniego, gdzie spała. Andrzej, kiedy będziesz wychodził, zamknij za sobą dokładnie drzwi. Nie? I to słowo, jeszcze wtedy nie rozumiałem, ale to słowo w jakiś sposób zainspirowało mnie. Ono coś zrobiło we mnie. Nie? Ja szybko się ogoliłem, ubrałem, wybiegłem do tramwaju. I w tym tramwaju już zacząłem tak po prostu przeżywać to, że rzeczywiście, że Jezus jest moim Panem, że zło w moim życiu przegrało, że ja jestem Jego sługą, że On jest moim Panem, że szatan przegrał. I takie te myśli tak napływały do mojego serca i coraz bardziej taki radosny się czułem, tak coraz więcej radości, że szatan przegrał, że ja jestem dzieckiem Bożym, że Jezus zwyciężył. I pamiętam taka sytuacja, kiedy wszedłem na nabożeństwo, kiedy właściwie ono się kończyło, kiedy pastor powiedział: bracia i siostry, uściskajcie się uściskiem braterskim. Zacząłem wszystkich podnosić, całować. Ach, taki wielka radość. Pamiętam, takie starsze dwie panie koło mnie siedziały. To tak, jak zacząłem je podnosić, to one takie kapelusiki miały na głowie. To jedną ręką trzymały te kapelusiki, a ja podrzucałem je do góry i krzyczałem, że Jezus zwyciężył w moim życiu, że Jezus zwyciężył, że jestem wolny, że szatan przegrał, i z taką radością wybiegłem z tego kościoła. I wtedy właściwie takie przeżyłem prawdziwe dotknięcie Boże.
No i Andrzej właśnie już od tamtego czasu, od 92 roku, od sierpnia, w ogóle nie miał alkoholu w ustnie.
Później była taka sytuacja, że miałem sprawę karną za rzeczy z przeszłości. Pojechałem do tego. Pojechałem na sprawę karną. Mówiłem wtedy właśnie, że te mam takie znajomości u Boga, to teraz na pewno wyrok dostanę mniejszy. No, ale kiedy pojechałem na tę sprawę, dostałem więcej niż się spodziewałem, bo dostałem 3,5 roku. I kiedy wracałem autobusem do domu, taki byłem rozczarowany. Ale właściwie kiedy jechałem, przychodziły mi różne myśli, żeby zrezygnować z tego życia, że to jest wszystko kit, że jeżeli by był Bóg, to by ci pomógł. No, takie myśli przychodziły. Ale jak powiedziałem sobie, bez względu na sytuację, ja będę szedł za Bogiem. Że mimo to, że będę miał pójść do więzienia, ja pójdę, ale będę służył Bogu. I umówiłem się z pastorem właśnie, że zawiezie mnie do więzienia. I wróciłem do więzienia i siedziałem wtedy pół roku, czy nawet więcej. No i żartam, pół roku siedziałem. I wróciłem do domu. I taka sytuacja, która głęboko zapadła w mojej pamięci, to to, że kiedy mój syn odrabiał lekcje. Ja zawsze, kiedy przychodziłem, to zawsze awantury, kłótnie, zawsze podchodziłem do niego w sposób taki nerwowy. Ale wtedy, kiedy będę odrabiał jakąś tam lekcję, jakieś zadania, usiadłem koło niego, razem z nim rozwiązywałem te zadania. I on wtedy pierwszy raz do mnie powiedział: tatusiu. Ja zacząłem wtedy płakać. Dziękować Bogu za to, co się stało w moim życiu.
Później Andrzej tam chodził na te spotkania, tam zaczął prowadzić służbę tam z tych ludzi uzależnionych. No, przyprowadzał do domu swoich kumpli. Ja mówię: Andrzej, przecież tak nie można, przecież ja mamy swoją rodzinę. Musimy mieć czas dla dzieci swoich, nie dla siebie. I ten. No ale on był taki gorliwy, taką miał gorliwość, nie wiem dlaczego, że po prostu, że go słuchali, że on był jakimś tam takim, kimś ważnym, że go słuchają tam wszyscy i że no i wszyscy Andrzej, nie? I tak. I tak.
No co, zostaniemy? Kiedy właśnie życie zaczęło się zmieniać, zaczęło się zmieniać wszystko. I trzy lata temu postanowiłem pójść do szkoły. Skończyłem szkołę średnią. A więc jestem teraz człowiekiem po średnim wykształceniu. Później następnie pojechałem na studium pomocy psychologicznej do Warszawy. No ja jestem półfachowcem, żeby pracować z ludźmi uzależnionymi, dlatego że samo życie jest jak gdyby najlepszym nauczycielem, ale wiedza jeszcze do tego wszystkiego, wiedza do tego jest jeszcze bardzo przydatna.
Powiem szczerze, piłem przez od 16 roku życia, piłem przez 30 lat. Znaczy piłem wszystko, no, takie przysłowie u mnie jest, piłem wszystko oprócz smoły. Piłem płyn borygo, piłem spirytusy salicynowe, no robiłem koktajle różne, ale co, no byłem straszny, ja twierdziłem, że ja nigdy nie byłem pijakiem, ale ja byłem nałogowcem, ogromnym nałogowcem. Jestem, teraz wiem, że Jezus dał mi wolność w tym dniu, kiedy Go przyjąłem. Jestem teraz szczęśliwy, że nie piję już czwarty rok, teraz dowodzi. I stanąłem na nogi, ja wiem, że Jezus dał mi wolność. Dziękuję.
Zobaczcie, jak wiele rzeczy Bóg uczynił w naszym życiu. Świat nas odrzucił. Przekreślił, powiedział, kryminaliści, pijaki, narkomani, degeneraci. No każdy z nas nosił taką nalepkę. A dzisiaj, dzięki mocy Bożej i łasce Bożej, jest tym, kim jest. Czy Henik, czy Darek, czy Krzysiu, czy ja, czy Witek. Każdy z nas. Nigdy by nie dotarł do tego miejsca, w którym jesteśmy. Gdyby nie Jezus Chrystus. I teraz mamy za co dziękować. Amen.
Amen. Amen.